Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś spotykamy się z panem doktorem Arturem Płońskim, ekonomistą z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytanie zadaje Artur Parafinowicz. Kiedy zwykle rozmawiamy z panem doktorem, to tak trochę wróżymy, próbujemy przepowiedzieć to, co się stanie. Pan doktor jest w tym dobry, bo zwykle doskonale przewiduje to, co się wydarzy. Zazwyczaj wróży rzeczy trudne i negatywne. To, no, jakoś niestety się sprawdza w ciągu ostatnich dwóch lat.
Znaczy, nie chciałbym zostać Kasandrą Suwalską, ale no jakoś tak wychodziło ostatnio, tak.
To może bez wróżenia zacznijmy w ten sposób. Jaka jest sytuacja ekonomiczna mieszkańców Suwalszczyzny? Ja słowem wstępu, obserwując otoczenie, można mieć mieszane uczucia, bo z jednej strony słyszymy narzekania, że jest źle, z drugiej przybywa statystycznie milionerów. W czasy zagraniczne są też drogie, a w miejscowych biurach podróży wiem, że schodzą na pniu też te drogie, te, których ceny są wysokie. To takie dobro, którego nie nabywa się w biedzie, prawda? Nie ma zwolnień zbiorowych, o chociażby grupowych w firmach. Jak jest w rzeczywistości?
Myślę, że najlepiej byłoby spytać mieszkańców, jak im się żyje. Odpowiedź jak zwykle nie jest prosta. Niestety nic nie jest proste. Niewątpliwie części mieszkańców żyje się trudniej. Większe koszty, inflacja, koszty energii, dochody. No niby wzrastają, ale też nie wszystkim i nie w tym samym stopniu. Natomiast te pozostałe symptomy wskazują, że innym żyje się lepiej, więc to pewnie odpowiedź na to pytanie byłoby, zależy o kogo pytamy. Podejrzewam, że są grupy
typowego Jana Kowalskiego.
Wydaje mi się, że typowemu Kowalskiemu to żyje się trudniej. Natomiast komu może żyć się lepiej? No, wydaje mi się, że te gospodarstwa domowe, które czerpią znaczną część dochodów z pracy za granicą, prawda? Ktoś tam jest za granicą, pracuje. No, kurs euro dla zarabiających w euro jest dobry, fajny przelicznik. Teraz, jeżeli mamy dochody właśnie w euro, czy gdzieś tam w funtach brytyjskich, no to te dochody przekładają się w Polsce na wyższy poziom życia. To jest taka jedna grupa. Oczywiście pewne grupy zawodowe, które są na rynku pożądane, gdzie łatwo znaleźć pracę atrakcyjną finansową. Natomiast gdybyśmy porozmawiali pewnie z nauczycielem, z urzędnikiem, z pracownikiem fizycznym, no to tam będzie trudniej.
Przed wejściem do studia w rozmowie sam pan przyznał, że zauważa na ulicach Suwałk coraz więcej drogich aut.
Tak, tak. Czasami się zastanawiam. Znaczy ja nie lubię nikomu tam zaglądać do portfela. Natomiast pokazuje to, że ten poziom życia części społeczeństwa no, nie odbiega. Znaczy pamiętajmy o tym, że wielu z nas, oprócz tego, że może finansować te swoje wydatki dochodami z zagranicy, no, w dużej mierze opiera się na kredytach. Kredytach no, NBP ostatnio obniżył stopy procentowe, więc kredyty wydaje się, że będą tańsze. Jeżeli ktoś osiąga dochody stałe, bezpieczne, no to jest to sposób na podwyższenie jakości życia natychmiast, chociaż sposób dosyć ryzykowny.
Przeszliśmy tak płynnie do tematu kredytów. Kredytobiorcy, co ich czeka?
Scenariuszy jest wiele. Ja oczywiście nie wiem, co czeka kredytobiorców. Scenariuszy może być wiele. Taki scenariusz najbardziej optymistyczny, czyli zbijamy inflację, tam inflacja spada tam do 2-3%, stopy procentowe spadają, wracamy do tej sytuacji sprzed kilku lat, wszyscy oddychają z ulgą. Scenariusz bardzo pożądany, aczkolwiek w moim przekonaniu najmniej prawdopodobny, dlatego że jeżeli przyjrzymy się przyczynom tej inflacji, to oczywiście była wojna, oczywiście było odcięcie, ale to już te kanały logistyczne zostały w jakiś sposób wypracowane. Ponad rok minął, te gospodarki się w jakiś sposób już ustabilizowały, a presja, gdzie jest presja? Presja jest w dużej mierze w cenach energii. Cała Europa przechodzi teraz transformację, budujemy gospodarkę zeroemisyjną, to będzie kosztowało i to będzie kosztowało jeszcze długo. A jeżeli ceny energii rosną, no to muszą rosnąć wszystkie inne ceny. A więc jakaś inflacja będzie. Jeżeli będzie inflacja, będą stopy procentowe NBP wyższe. Jeżeli będą stopy NBP wyższe, czy takie się utrzymywały, jakie są teraz, no to kredyty będą tak, jak to jest teraz. Ruchy polityczne, to niektórzy twierdzą, że to decyzje polityczne, tak, mogą być polityczne decyzje dotyczące gospodarki, ale ich efekty są zazwyczaj krótkoterminowe, no bo dopóki ta inflacja jest jednoprocentowa, to obstawiam, że bank centralny będzie utrzymywał te stopy gdzieś tam w okolicach 6%, jak to jest teraz. Natomiast jeżeli ta inflacja by odbiła z jakiegoś powodu, no to nie będzie wyjścia, znów będą musieli podnieść stopy procentowe, więc kredytobiorcy, myślę, że przez najbliższy rok to na pewno, a może i dłużej, będą w takiej sytuacji, w jakiej są obecnie.
Jak według pana mają się w tym momencie nasze samorządy, samorządy suwalszczyzny? I tu też, z jednej strony mówimy o tym, że no niektóre muszą zaciągać kredyty na bieżącą działalność. No mam tu na myśli Suwałki. Z drugiej, z perspektywy Jana Kowalskiego, można powiedzieć tak, no chyba jest dobrze, skoro miasto funkcjonuje, budowane są ulice, chodniki, infrastruktura sportowa, tam gdzie jej brakuje, tu wspomniałem przed audycją, no, szkoła chociażby w Wiżajnach jest budowana, mniejszy samorząd nieco. Z perspektywy Kowalskiego można stwierdzić, no wygląda to świetnie.
Nie wiem, czy w ogóle można mówić o samorządach ogólnie. Wydaje mi się, że trzeba by każdemu samorządowi przyglądać się z bliska. Mam nadzieję, że te decyzje o wydatkach, o inwestycjach, mam nadzieję, są podyktowane też odpowiedzialnością ludzi, którzy podejmują takie decyzje, a nie tylko na przykład cyklem wyborczym, prawda?
To cykl wyborczy często pomaga inwestycjom.
Bardzo pomaga. Ja kiedyś nawet sprawdzałem, to korelacja jest bardzo wysoka, że przed wyborami te inwestycje i zadłużenie również samorządu wzrasta, więc jest to zrozumiałe, no bo przecież nikt nie startuje w wyborach po to, żeby przegrać, każdy startuje po to, żeby je wygrać i przekłada się zresztą na w jakiś sposób lepsze warunki życia mieszkańców, no więc to jest akurat fajnie, tylko że czy wzrost zadłużenia, czy finansowanie, bo co innego jest finansować inwestycje, a co innego jest finansować działalność bieżącą z kredytu, nie? Najlepszym porównaniem to jest gospodarstwo domowe, nie? Jeżeli my musimy wziąć kredyt na kupno chleba, no to jest źle. To jest źle i nic tego nie zmienia. Kredyt ma to do siebie, że go trzeba spłacić. Jest takie bardzo fajne, nie wiem, czy już o tym kiedyś mówiłem, takie fajne wyjaśnienie, czym jest kredyt. Kredyt to jest przeniesienie pieniędzy w czasie. To te pieniądze, które są za rok, za dwa, za trzy, przenosimy na dzisiaj. Ale co znaczy? To znaczy, że za rok, za dwa, za trzy tych pieniędzy już nie ma. Myśmy je wydali dzisiaj.
Co czeka samorządy w niedalekiej perspektywie?
Wybory.
Tak, ale gospodarczo.
Jeżeli się przyjrzymy w takiej dłuższej perspektywie funkcjonowania samorządu, byśmy tak sobie wzięli czasy od czasu tej transformacji systemowej, upadku komunizmu. Samorządy były w trudnej sytuacji finansowej przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Musiały na siebie zarobić. No, generalnie jakieś tam plany centralne. Oczywiście miały też dużo mniej obowiązków niż teraz, bo to też się zmieniało. Teraz samorządy są na takim dotlenieniu ze strony programów różnych unijnych, które pozwalają finansować inwestycje. Czasami wydaje mi się, że zapominamy o tym, że po sfinansowaniu inwestycji taką inwestycję trzeba utrzymać. Co roku słyszymy dyskusje na temat tego, ile miasto musi dołożyć do akwaparku, ile miasto musi dołożyć do innych tego typu inwestycji, które są potrzebne, pożyteczne i z punktu widzenia mieszkańca wręcz oczywiste. Myślę, że nikt z nas nie będzie narzekał na to, że jest akwapark w Suwałkach. ale koszty i już na to utrzymanie pieniędzy unijnych nie ma, więc dopóki ten strumień pieniędzy, te fundusze europejskie będą samorządy tak mocno wspierały, jak wspierały do dzisiaj, to one sobie będą radziły. Natomiast gdyby coś się w tym miało zmienić, no to wówczas zaczną się problemy.
Przejdźmy do tego wrażenia. Tak krótko mówiąc, czeka nas w niedalekiej perspektywie kryzys gospodarczy, czy raczej stabilizacja, może poprawa?
Ojej. Pytanie nas, czyli kogo? No bo...
Słuchacze Radia 5.
Słuchacze Radia 5, dobrze, czyli nas tutaj. Myślę, że wiele nie będzie się zmieniało w najbliższym czasie, ani na gorsze, ani na lepsze. Tylko, że oczywiście, no to jest... Ja nie wiem, jak będzie. Przyszłość nie należy do nas. Gdyby na przykład coś się zaczęło dziać na granicy, gdyby... No, mamy duży brak stabilności za naszymi wschodnimi granicami, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu. No, więc jeżeli coś się... No to wtedy ten kryzys może się pojawić. Natomiast jeżeli tamta sytuacja będzie się stabilizowała, jeżeli uda się wynegocjować w jakiś sposób z Brukselą pewną litość dla tej naszej gospodarki w związku z tą zeroemisyjnością czy pomysłami ekologicznymi, no to powinno nie być źle, dlatego że ja powiem tak, to może brzmi trochę dziwnie, ale jeżeli w Unii Europejskiej powstaje jakiś kryzys czy niestabilność gospodarcza, teraz powstaje, to dla Polski jest lepiej, a nie gorzej. Znaczy, ja wiem, że to brzmi źle, ale to może wyjaśnię. Chodzi o to, że my w Unii Europejskiej stanowimy taki bezpiecznik. My jesteśmy gospodarką tanią, mamy tanią pracę. W związku z tym koszty wytwarzania u nas są niższe niż w tych bogatszych krajach Unii Europejskiej. W związku z tym my stajemy w takiej pozycji trochę Chin Europy. Nie? Chiny na świecie eksportują pracę, no w Chinach to wręcz niewolniczą, jako główny towar eksportowy. To jest główny towar eksportowy gospodarki chińskiej. Zresztą pomysł niesamowity. A my robimy trochę w mniejszej skali, ale coś podobnego w Europie. Więc jeżeli w Europie szukają tańszych źródeł zaopatrzenia, no to trafiają do Polski. Stąd to nasza gospodarka. Przecież ona ciągle całkiem nieźle sobie radzi, mimo tego, że przecież to nie jest najlepsza, najsilniejsza, najstabilniejsza gospodarka w Europie. Ale dzięki temu, że stanowimy to tanie źródło zasobów,
pracy
w Europie, no to nas to trzyma. Więc jak w Europie jest ciężko, no to tylko, że do pewnego momentu. Bo jak będzie naprawdę ciężko, no to wtedy i u nas również.
Kto w ocenie ekonomisty będzie rządził w Polsce po wyborach parlamentarnych?
Nie mam pojęcia. Ja wiem, że gość radia powinien zazwyczaj emanować pewnością siebie i twierdzić, że wie wszystko. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia, kto wygra. Wydaje mi się, ale tak jak mówię, moje wydaje się jest tak samo dobre jak każdego ze słuchaczy, że ten obraz sceny politycznej po wyborach będzie zbliżony do tego, co widzimy teraz. Takie pytanie najważniejsze, czy PiS da radę sam rządzić, czy nie. Bo jeżeli wygra wybory, a nie da rady sam rządzić, no to może się okazać, że pomimo tego, że zdobędzie największe poparcie, to i tak rządzić będzie opozycja, która się dogada, zrobi koalicję, będzie miała większość w parlamencie. Rząd mniejszościowy...
Która wersja dla gospodarki będzie lepsza?
Nie wiem. Nie wiem, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o główne czynniki wpływające na ewentualny kryzys w Polsce, to one są zewnętrzne, nie? W stosunku do naszego kraju. W związku z tym, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą po wyborach, to ja sądzę, że to nie będzie miało wielkiego wpływu na to, kto wygra. Znaczy, kto wygra te wybory, nie będzie miał wpływu.
A te deklaracje o odblokowaniu unijnej pomocy po wygranych wyborach niektórych polityków?
Odblokowanie unijnej pomocy, praworządność i tak dalej.
APO i tak dalej.
Tak. Napływają do Polski duże kwoty pieniędzy. Co się będzie działo?
Ceny wzrosną.
I tyle w temacie.
pan dr Artur Poński, ekonomista z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, był gościem Radia 5. No nie powróżyliśmy wiele.
Nie powróżyliśmy wiele, ale chyba tak trzeba.
Być może dziś tak. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.